Historia, realna historia dzieje się na naszych oczach. Witam wszystkich widzów na naszym live'ie. Jest dzisiaj wtorek, 31 marca. Zaraz będzie 5 tygodni wojny Iranu z Ameryką i Izraelem. Drodzy Państwo, mamy gigantyczną eskalację, ale jednocześnie Trump mówi o tym, że jest gotowy wycofać się z tej wojny nawet bez odblokowania cieśniny Ormuz. W związku z tym zmienił zdanie w ciągu 12 godzin. Dziękuję bardzo za pierwsze wsparcie od pana Rafała Jędrychowskiego. Teraz tak, Amerykanie straszą Polaków, że zabiorą im nasze patrioty razem z pociskami do tych patriotów. W państwie położonym tam, gdzie chce, wprowadzono karę śmierci, ale tylko dla Palestyńczyków. Kuriozalna absolutnie historia. Płonie tankowiec, latają pociski. Rubio przedstawił nowe cele operacji amerykańskiej na Bliskim Wschodzie. Także dzieje się piekielnie dużo. Postaram się to wszystko Państwu w pół godzinki zebrać do kupy. Potem oczywiście pytania od widzów. I teraz bardzo ważna informacja. O, dziękuję za kolejne wsparcie od pana Barta Jarosińskiego. Bardzo ważna informacja. Wczoraj, ten kto nie widział, obejrzyjcie kochani rewelacyjną rozmowę z panem Zbyszkiem Parafianowiczem, którą przeprowadziłem. Pan Zbyszek bardzo dokładnie, analitycznie tłumaczy, jakie są jeszcze opcje na stole przed Trumpem i co Trump może zrobić, plus oczywiście rozmawiamy o wizycie Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych. Bardzo, bardzo ciekawy odcinek. Dobra, startujemy już, bo mieliśmy na początku małą awarię z dźwiękiem, więc trzeba przechodzić do rzeczy. Krótko tylko w takim razie kciuki dla przyjaciół naszego kanału, kciuk dla militaria.pl. Sklepu, w którym kupicie wszystko, żeby zapewnić bezpieczeństwo wam i waszym rodzinom. Kciuk dla Legimi, biblioteki internetowej, która prowadzi akcję Czytamy dla Fundacji Rock and Roll. KFD, polski producent żywności funkcjonalnej, suplementów diety i Pomelo, dieta pudełkowa, która odmieni wasze życie. To są nasi, drodzy Państwo, przyjaciele. Wspierajcie nas na Patronite i na YouTubie. Zachęcam też do dawania donate'ów tutaj na czacie, bo to dzięki wam, wyobraźcie sobie, tak, historia realna działa tak prężnie i przygotowuje dla was codziennie kolejne live'y i kolejne odcinki 4 razy w tygodniu. Historiarealna.pl to jest księgarnia internetowa, w której kupicie moją nową, czy też ostatnią, wyjątkowo aktualną książkę. Dobra, lecimy, startujemy. Wszyscy już się zebrali, którzy się mieli zebrać. Jest nas, drodzy Państwo, 6 tysięcy. Wow, rewelacja. Ciekawe, czy dzisiaj będzie nas 20 tysięcy, jak ostatnio. To byłoby wspaniałe. Wall Street Journal. Trump zdradził swoim bliskim współpracownikom, że ma już śmiertelnie dosyć tej wojny. Znudzony jest nią i chce ją zakończyć i po prostu się z niej wycofać, nawet bez otwarcia cieśniny Ormuz, kluczowego szlaku, który ta wojna zablokowała. Irańczycy w odwecie za atak zablokowali ten szlak, powodując gigantyczny wzrost cen ropy na światowych rynkach i globalny kryzys. Trump powiedział tak, gdybyśmy próbowali odblokować cieśniny Ormuz, byłaby to bardzo długa operacja i cała wojna przedłużyłaby się ponad 6 tygodni, a ja tego nie chcę, bo zaplanowaliśmy operację na 6 tygodni i ona ma trwać 6 tygodni. Przypomnę, że zaczęła się 28 lutego, czyli mniej więcej około 10-15 kwietnia, czyli za półtora tygodnia, no za dwa tygodnie powiedzmy, powinna się skończyć. I teraz co w takim razie zrobić z cieśniną Ormuz? Trump odpowiada według Wall Street Journal bardzo krótko. Zadanie to, czyli odblokowanie siłowe cieśniny Ormuz, pozostawimy koalicji złożonej z krajów Europy oraz krajów Zatoki Perskiej. Nie jest, drodzy Państwo, tajemnicą, że kiedy mowa o krajach Europy, to mowa również o Polsce, ponieważ posiadamy bardzo dobre siły morskie do rozminowywania. Dziękuję za wsparcie panu Radkowi i witam pana Ryszarda w gronie patronów. Mamy bardzo dużo statków i trałowców, ale również mamy nowoczesne niszczyciele min typu Kormoran i okręt dowodzenia kontradmirał Ksawery Czernicki. Już wcześniej polska prasa informowała, że Amerykanie są zainteresowani, żeby to Polska również wzięła udział w takiej koalicji. No byłaby to po prostu katastrofa. Dlaczego? Dlatego, że póki tam latają drony i rakiety, no to nie ma mowy o tym, żeby wysłać tam nasze okręty, bo tak jak wam mówiłem wczoraj, Cieśnina Ormus i cała wojna wywołana przez Bibiego i Trumpinio nie jest warta kości ani jednego polskiego marynarza. Lecimy dalej. Trump, drodzy państwo, stwierdził w związku z tym, że niech się zajmą tym inni, tym otwieraniem Cieśniny Ormus, co jest o tyle kuriozalne oczywiście, że dlaczego inni mają sprzątać bałagan, czy też gasić pożar, który sam Trump rozpętał, czy też rozbuchał. I teraz tak, zaprószył, bym powiedział, jeśli chodzi o pożar. Jest to zdumiewające, szczególnie te doniesienia Wall Street Journal w kontekście wczorajszego tweeta Trumpa, to jest ten tweet, który już wczoraj wam pokazywałem, w którym Trump mówił coś dokładnie odwrotnego. To znaczy nie zapowiadał eskalacji, tylko deeskalacji, tylko eskalację. Przeczytam może krótko tego tweeta, bo nie wszyscy, którzy są dzisiaj tutaj na czacie, na live, wczoraj byli podczas rozmowy z panem Zbyszkiem Parafianowiczem, podczas której tego tweeta rozbieraliśmy na czynniki pierwsze. Dlaczego on jest taki ważny? Bo zobaczcie, wczoraj Trump mówił dokładnie coś innego niż mówi dzisiaj, bo mówił tak, prowadzimy rozmowy z reżimem Iranu, one są owocne, ale uwaga, jeżeli się nie zawrzemy szybko dealu, to wtedy cieśninę i oni nie odblokują tej cieśniny Ormus, czego ja się od nich domagam, od tych strasznych Irańczyków, wtedy co zrobimy? Wysadzimy w powietrze i całkowicie zniszczymy wszystkie elektrownie Iranu. Zniszczymy ich infrastrukturę naftową i Kark Island, przez którą, jak wiecie, idzie 90% eksportu. Także to będzie zemsta za wielu naszych żołnierzy i innych ludzi, którą Irańczycy zamordowali w trakcie 47 lat rządów terroru. Czyli widzicie, wczoraj Trump groził, że jeżeli Irańczycy nie odblokują Cieśniny Ormus, to on de facto zbombarduje cały Iran i zaorze. Dzisiaj już jest informacja, że jednak stwierdzi, że się wycofa z tej wojny bez odblokowania Cieśniny Ormus. Jest to bardzo, bardzo ważne. Rynki na to zareagowały, nie tak mocno jak ostatnio, ale jest lekkie odbicie, no bo oczywiście jest taka nadzieja wśród inwestorów, że ta wojna się szybko skończy. Dziękuję pani Adze za wsparcie i panu Malonowi. Drodzy państwo, więc to jest chyba najważniejsza wiadomość dnia, bo no, pokazuje się, że zmienia się coś bardzo poważnie w Stanach Zjednoczonych i teraz nie jest to chyba kaczka dziennikarska, ten artykuł Wall Street Journal, ponieważ Marco Rubio, sekretarz stanu USA, przekazał nowe, moim zdaniem bardziej realistyczne cele operacji wojskowej. Posłuchajcie, tych celi jest cztery, wypisałem je specjalnie dla was. Więc celami tej wojny, uwaga, czekajcie, tylko podziękuję naszemu patronowi, panu Bartiemu, bardzo dziękuję za wsparcie. Uwaga, więc jakie są cele? Pierwszy, destrukcja lotnictwa Iranu. Drugi, destrukcja marynarki wojennej Iranu. Trzecia, poważne porażenie zdolności rakietowych reżimu ajatollahów. I czwarte, zniszczenie fabryk. To są tylko te cztery cele. Zobaczcie, nie ma nic o odblokowaniu cieśniny Ormus, nie ma już nic o zmianie reżimu i nie ma nic o uranie wzbogaconym i zablokowaniu nuklearnego programu ajatollahów. Słuchajcie, to są bardzo ograniczone cele. Ameryka dzisiaj w nocy, ze względu na różnicę czasu, zmieniła w ogóle swoje, przynajmniej jeżeli wierzyć Marco Rubio, a nie ma powodu, żeby nie wierzyć, swoje cele, urealniła je. I zobaczcie, w związku z tym wszystko, co nam do tej pory mówiono, no albo były to cele, które chciano zrealizować i ich nie zrealizowano, albo były to tylko preteksty, a tak naprawdę to chodziło o to. I w tych czterech celach, zwróćcie uwagę, zawarta jest jeszcze jedna rzecz. W zasadzie one zostały zrealizowane. Lotnictwo zniszczone, marynarka zniszczona, zdolności rakietowe ograniczone, no ograniczone, tak? Tu nie ma mowy o zniszczeniu, bo te rakiety cały czas latają, a fabryki właśnie w tej chwili są demolowane przez Izraelczyków i również amerykańskie pociski. W związku z tym to jest naprawdę bardzo ważne, bo pokazuje, że skoro Amerykanie takie cele stawiają, mogą jutro albo dzisiaj nawet ogłosić, że je zrealizowali, w związku z tym koniec. Koniec wojny, koniec operacji, wycofujemy się. A to, że Iran sobie tam jeszcze postrzela po naszych bazach, no trudno, może o nich biorą to biorą to pod uwagę. Bardzo, bardzo zaskakujące. No mnie oczywiście najbardziej niepokoi w tym, że Trump do odblokowania cieśniny Ormus wyznaczył Polaków, i czy też inaczej, Europejczyków, no ale my jesteśmy Europejczykami, więc według tych przecieków prasowych my również jesteśmy brani pod uwagę. Pytanie tylko, po co była koncentracja tych wojsk? Po co Amerykanie od dłuższego czasu mówią o operacji lądowej? Po co tam sprowadzają Marines, po co tam sprowadzają komandosów i jednostki powietrzno-desantowe? Więc albo to był blef, albo odwrotnie, teraz mamy do czynienia z blefem, uśpieniem czujności i lada moment dojdzie do tej inwazji. Bardzo ciekawy czas nas czeka. Ciekawe, no, dzieją się rzeczy naprawdę, naprawdę niebywałe. Donald Trump jest bardzo chyba zadowolony z tego, w jaki sposób ta wojna jest prowadzona. Mówiłem wam wcześniej, że każe sobie przygotowywać takie briefingi z dużymi wybuchami i właśnie taki wybuch pokazał, on jest na miniaturce naszego dzisiejszego live'a, Wezyr. Pięknie. Bardzo dziękuję za wsparcie. I drodzy Państwo, to było uderzenie Vista Pan w jakąś górę, w której znajdował się w jej tunelach gigantyczny arsenał irańskiej broni. Widzimy na tej eksplozji jakieś wtórne eksplozje. Wygląda to niemalże jak eksplozja bomby atomowej. Odsyłam was na mojego X-a, gdzie to pokazałem. Także Trump lubi duże boom. Na jednej z konferencji prasowej nawet opowiadał w obrazowy sposób, jak odpalana jest rakieta i mówił, że to jest tak ijo, ijo, a potem bum, bum, bum. Naprawdę, autentycznie. Mówię wam, że te konferencje Trumpa przypominają trochę stand-up komediowy. Dobra. Najbardziej ważne, teraz tak, najważniejsza dla nas jest informacja taka, że Rzeczpospolita dzisiaj podała, że Amerykanie zgłosili się do nas z oficjalną prośbą, żeby im oddać jeden z naszych systemów Patriot. Przypominam, że systemy Patriot są fundamentem naszej obrony przeciwlotniczej przed ewentualnym atakiem z powietrza jakiegoś nieprzyjaznego nam państwa. Bardzo żeśmy długo na te Patrioty czekali, zapłaciliśmy za nie grube pieniądze, o czym zaraz wam powiem, a teraz Amerykanie chcą, żebyśmy im oddali tę jedną co najmniej wyrzutnię i oni by chcieli ją przerzucić na Bliski Wschód, gdzie, jak wiecie, już wystrzelali się z wszystkiego, co mieli i mają teraz gigantyczny problem. Mielibyśmy również, według tych doniesień, przekazać Amerykanom należące do Wojska Polskiego, a więc naszą własność, kupione pociski PAK-3 MSE. Są to też pociski, na które bardzo długo czekaliśmy. I teraz tak, problem polega na tym, że gdybyśmy chcieli im przekazać te pociski, to nie zobaczymy ich z powrotem przez najbliższe dekady. Dlaczego? Dlatego, że jak wynika tutaj z obliczeń, Lockheed Martin, czyli firma amerykańska zbrojeniowa, produkował w 2025 roku 600 sztuk rocznie. I teraz tak, tylko pociski, a wystrzelił ich mnóstwo, setki po prostu teraz w stronę Iranu, a wcześniej chyba ze 150 w Houthi w Jemenie. I teraz próba, drodzy Państwo, i to jest kluczowa sprawa, próba odbudowania tego uszczerbku, który amerykańska armia poniosła, czyli uzupełnienia z powrotem o te pociski do patriotów amerykańskich arsenałów, zajmie 2 lata, drodzy Państwo. Nie żartuję, 2 lata. Roczna produkcja może osiągnąć 2000, ale to dopiero za 7 lat. Co to oznacza? Że jeżeli oddamy te pociski, Amerykanie po tej wojnie zaczną uzupełniać przede wszystkim przez 2 lata swoje zasoby, a dopiero potem zaczną produkować dla swoich sojuszników. Pierwszy będzie Izrael, potem będą pewnie kraje w Zatoce Perskiej, a dopiero my na końcu kolejki. W związku z tym, jeżeli mogę coś doradzić naszym rządzącym, to po prostu nie odbierajcie telefonów od Amerykanów przez najbliższe kilka tygodni, jak wam głupio odmówić. Po prostu nie ma mowy. To jest stanowisko historii realnej, żebyśmy to oddali, kupiliśmy to, mamy na flance wschodniej swoje zadania, jesteśmy w sferze przyfrontowej, dla nas priorytetem jest bezpieczeństwo naszych obywateli i naszej ojczyzny, nie ma mowy, żebyśmy oddawali te patrioty. I teraz tak, to nie koniec problemów. Problemy według tutaj analityków będą również, i Rzeczpospolita też to podaje, z pociskami AIM-120, AGM-120, 158 JASM, słynne, które są wystrzeliwane na 1000 km spod skrzydeł polskich F-16, a w przyszłości F-35. Problem będzie z pociskami APKWS. To są antydronowe do systemów SAN i do śmigłowców Apache. Wszystko to się opóźni. To znaczy, mówię o tym wam po raz pierwszy, w takich szczegółach polskie zamówienia, które zamówiliśmy, jak pamiętacie, kupowaliśmy wszystko od Amerykanów bez zastanowienia, wszystko co nam wciskali amerykańscy lobbyści, byleby dużo, dużo, dużo i koniecznie od Amerykanów, bo nasi, pożal się Boże, mężowie stanu, politycy ubzdurali sobie, że jeżeli Amerykanie kupimy u nich dużo sprzętu, to nas będą bronić. Teraz znaleźliśmy się w pułapce, drodzy Państwo. Ameryka się wystrzelała z olbrzymiej ilości pocisków. Tych pocisków nie będzie miała nawet dla siebie, co dopiero dla nas. W związku z tym te wszystkie kontrakty nie będą dotrzymane. Pociesza mnie stanowisko rządu polskiego, które przed chwilą wyraził Władysław Kosiniak-Kamysz. Proszę bardzo. Oto on, nasz tygrysek, który stoi na czele Ministerstwa Obrony Narodowej. Nasze baterie Patriot i ich uzbrojenie służą do ochrony polskiego nieba i wschodniej flanki NATO. Nic w tej kwestii się nie zmienia i nigdy nie planujemy ich przemieszczać. Wykrzyknik. Nasi sojusznicy dobrze wiedzą i rozumieją, jak ważne mamy tu zadania. Bezpieczeństwo Polski jest absolutnym priorytetem. Pięknie. Brawo dla pana ministra. Nie jestem jakimś jego wielkim fanem, bo po prostu nie przepadam za politykami. Osobiście nic do niego nie mam oczywiście, ale w tym przypadku mam nadzieję, że Polska wytrwa w tym postanowieniu i to pokazuje, że potwierdza się inna jeszcze bardzo ważna rzecz, to znaczy, że na wojnie asymetrycznej nie możemy polegać na amerykańskim przemyśle zbrojeniowym. Słuchajcie, jest już nas 13 tysięcy. Dlaczego? Dlatego, że Amerykanie produkują mało i drogo, a my potrzebujemy dużo i tanio. Dlatego moim zdaniem, no bo jak nas ktoś zaatakuje, no to będzie wojna asymetryczna, tak? No nie będziemy przecież strzelać do tanich dronów, szachedów na licencji z Patriotów za miliony. Dlatego potrzebujemy i musimy kupować rzeczy tanie. Myślę, że tutaj duża jest miejsce do współpracy oczywiście z Ukrainą. Musimy pójść po prostu śladami tych krajów Zatoki Perskiej, które w ostatnich dniach podpisały te deale, czyli Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie z Zełenskim na dostarczenie systemów antydronowych, tanich i produkowanych masowo, a nie drogich i produkowanych w ilościach homeopatycznych. I teraz bardzo interesująca informacja. Rubio zgłosił się z oficjalnym protestem do Arabii Saudyjskiej. Dziękuję bardzo za Bugi Gbi, za wsparcie. A sugeruje pan, żeby nam pozwolili produkować te pociski. No oczywiście, ale nie chcą pozwolić. Mamy problem z pociskami nawet do Hajmarsów, co dopiero do Patriotów, bo Amerykanie nie chcą się z nami dzielić technologiami. Chcą nam sprzedawać, a nie dawać nam produkować. Dobra, słuchajcie, i teraz tak, Rubio złożył oficjalny protest i wyraził niezadowolenie w Stanach Stanów Zjednoczonych z tego powodu, że Arabia Saudyjska i inne kraje regionu ośmieliły się bez konsultacji z Ameryką, zobaczcie, oni już nie ukrywają, że to są ich wasale, podpisać umowy z Zełenskim. Na co książę koronowany Arabii Saudyjskiej, którego jeszcze niedawno obraził w obrzydliwy sposób, pamiętacie, Trump, na konferencji prasowej twierdząc, że ten książę musi mu lizać 4 litery, tu nie powiem słowa, którego użył Trump, dał po nosie Rubio, powiedział, żeby spadał na bambus, bo uwaga, drodzy Państwo, powiedział, wy Amerykanie nie zapewniliście nam bezpieczeństwa. Nie byliście w stanie zabezpieczyć nas przed pociskami Iranu, w związku z tym dlaczego teraz oczekujecie od nas. My, naszym priorytetem jest nasze bezpieczeństwo, więc poszliśmy do tych, którzy mogą nam dać tanie i szybkie sposoby na obronę przed tymi rakietami irańskimi i dronami. W związku z tym jest to bardzo, bardzo logiczne. Słuchajcie, taki jeden receptor kosztuje 10-20 tysięcy dolarów i można go produkować nawet, jak się tak dobrze rozkręci biznes, po 10 tysięcy sztuk w jednej serii. Jak to wygląda z tymi potwornie drogimi patriotami, to nawet dla was sprawdziłem, więc posłuchajcie. Taka rakieta PAK-3 MSE kosztuje 4-5 miliona dolarów, a wersja GEM-T tej samej rakiety 7,3 miliona dolarów, chyba że się kupuje w hurcie, to wtedy 5,8. Ludzie, my mamy strzelać za rakietami za 5 milionów, a czasami trzeba wystrzelić kilka w drony za kilkanaście tysięcy? Musimy mieć własne drony i uderzeniowe, i przechwytujące. Musimy mieć tanie środki zwalczania dronów. Musimy się uczyć tego oczywiście od Ukraińców, od Irańczyków i powiem brutalnie też od Rosjan, czyli od tych, którzy i podglądać te trzy kraje, a nie cały czas kupować. I to ciekawe, The Atlantic dzisiaj opublikował interesujący artykuł, że tradycyjne koncerny zbrojeniowe, nie tylko amerykańskie, ale głównie amerykańskie, są bardzo zaniepokojone z powodu rozprzestrzeniania się tych tanich militarnych startupów, bo okazuje się, że te wielkie koncerny tracą swój monopol na sprzęt, można robić to taniej, można to robić skuteczniej i w dużych ilościach, i to jest i szybciej znacznie, bo nie trzeba czekać w jakichś niekończących się kolejkach. W związku z tym to jest, drodzy Państwo, droga dla Polski. I pewnie te koncerny właśnie Rubio skłoniły do tego, żeby protestował w Arabii Saudyjskiej, ale to nie dotyczy, drodzy Państwo, tylko koncernów amerykańskich. Również słynny Rain Metal, najpotężniejszy koncern zbrojeniowy niemiecki, który wyprzedził Volkswagena chyba w zeszłym roku, jeżeli chodzi o swoją wartość, jego prezes wyraził takie lekceważąco się o tych dronach ukraińskich. I zapytali, słuchajcie, o to Zełenskiego, co on sądzi o tym, że ten prezes powiedział tak, co to jest za broń, którą każda gospodyni domowa może sobie wyprodukować na Ukrainie w swoim domu. Mają na myśli te tanie drony, prawda? My to tutaj produkujemy w niemieckich fabrykach. A Zełenski napisał, skoro każda, on uważa, że każda gospodyni domowa na Ukrainie może sobie wyprodukować taką broń, to w takim razie każda gospodyni domowa mogłaby spokojnie prowadzić koncern Rain Metal jako jego prezes. Uważam, że bardzo fajna i cięta riposta. Dziękuję Pani Agnieszce za wsparcie. Jedna bateria do Patriota kosztuje miliard. Wyobrażacie to sobie? Miliard. Wojna na Ukrainie zmieniła całą filozofię. Wojna XXI wieku, pole bitwy XXI wieku wygląda inaczej, o czym się przekonali teraz Amerykanie w boleśny sposób i trzeba po prostu się do tego dostosować, co oczywiście będzie bardzo bolesne dla Amerykanów i dla ich przemysłu zbrojeniowego, ale naszym obowiązkiem nie jest dbać o miejsca pracy w Ameryce, tylko o to, żeby Polska była bezpieczna. Zełenski powiedział, że rozmowy w Miami utknęły w martwym punkcie, gdy już jesteśmy przy Zełenskim, i powiedział tak, jedynym pomysłem Amerykanów na zakończenie tej wojny jest to, żeby ukraińskie wojska opuściły ukraińskie terytorium i oddały je Rosjanom, a my się na to zgodzić nie chcemy, mówi Zełenski, no i trudno mu się dziwić. A żeby jeszcze bardziej będzie Trump wkurzony, Zełenski został oficjalnie nominowany do pokojowej Nagrody Nobla. Napiszcie w komentarzach, czy myślicie, że zasłużył, czy nie zasłużył. Ja, jak wiecie, mam wobec niego mieszane uczucia. Doceniam to, co on robi dla Ukrainy, dzięki Szaki za wsparcie, ale nie zapomniałem mu tego wystąpienia w ONZ, kiedy tak brzydko sponował Polskę, i cały czas nie rozumiem, dlaczego nie przeprosił za Przewodów, gdzie ukraińska rakieta zabiła dwóch obywateli Rzeczypospolitej. Teraz mieliśmy skandal, kiedy wiceminister spraw zagranicznych w radiu, pewnie widzieliście to, powiedział, że to jest normalne, polski minister, że Ukraina przeprosiła Finlandię za to, że wleciały dwa drony, bo tam nikt nie zginął. I że to jest normalne, że nie przeprosili z kolei Polski, bo tu u nas zginęli ludzie. Jaka jest w tym logika? Nie wiem, ale wydaje mi się, że ten facet powinien natychmiast zostać usunięty ze swojego stanowiska. Jeżeli do jutra nie zostanie odwołany, to to będzie gigantyczny skandal. To jest jakiś totalnie niekompetentny człowiek, który jak oglądałem tą wypowiedź, to po prostu aż zażenowany byłem po prostu tym, w jaki sposób jedno słowo krytyczne wobec Ukrainy mu nie przeszło przez gardło. Ale co to za historia? Ukraina przeprasza Finlandię za dwa drony, które nikomu krzywdy nie zrobiły, a nie przeprosiła do dzisiaj nas, czy też inaczej. Po co nam te przeprosiny? No nie zapłaciła, nie przyznała się nawet do tego i nie zapłaciła odszkodowania rodzinom dwóch zabitych Polaków. To jest naprawdę niebywałe. Dobra, wracajmy do Iranu. Opublikowane zostały nowe zdjęcia satelitarne, które pokazują, że ten wzbogacony uran się chyba znalazł. Na jeden dzień przed, albo na krótko przed inwazją izraelską, czy też atakiem izraelsko-amerykańskim, zrobiono zdjęcie ciężarówki, która gdzieś do tunelu w pobliżu miasta Isfahan wprowadza 18, wwozi 18 wielkich cylindrów, i najprawdopodobniej zostały one ewakuowane z Natanz i z Fordonu. To są te dwa wielkie zakłady atomowe Iranu i przeniesione właśnie do tych podziemnych tuneli, co pokazuje, że zniszczenie tego może być bardzo trudne, bo Amerykanie mają te super bomby. Jest nas 15 tysięcy, słuchajcie. Mają te super bomby Bunker Busters, ale okazuje się, że one nie wiercają się wystarczająco głęboko, że Irańczycy znali ich specyfikację techniczną i na tyle głęboko pod skałami umieścili te swoje podziemne tunele z tym całym rakietami i uranem, że te Bunker Bustery tam się nie są w stanie wbić, no chyba że użyją jakichś pocisków jądrowych. No ale jak na razie, miejmy nadzieję, do tego nie dojdzie. Znowu w ogniu Tel Awiw. Widziałem dzisiaj następujące filmiki, możecie je zobaczyć u mnie na Twitterze. Znowu kasetowe pociski. Iran temu zaprzecza, że używa broni kasetowej, twierdzi, że to jest izraelskie kłamstwo. Te filmy pokazują, że kłamią Irańczycy w tej sprawie, bo te pociski spadają na Tel Awiw między innymi i samochody cywilne widziałem płonące co najmniej w kilku miejscach miasta, ale dużo ciekawszy filmik pokazuje pocisk manewrujący, balistyczny, który pojawia się na niebie izraelskim, jest to pociąg irański i na pewniaka Izraelczycy odpalają w niego dwie, dla pewności rakiety przechwytujące i wyobraźcie sobie, no właśnie takie bardzo drogie, w stylu patriotów, TAT, czy tam Bóg wie co oni tam mają w tej swojej żelaznej kopule. I wyobraźcie sobie, że ta rakieta, no to jest wszystko nagrane, zaczyna przyspieszać, manewrować i bez większego trudu unika obu tych rakiet przechwytujących. W związku z tym irańscy inżynierowie opracowali coś, i to jest najbardziej w tym wszystkim niepokojące, co pozwala ominąć te systemy, które są przecież oparte na amerykańskich technologiach. Dla Polski jest to bardzo zła wiadomość, no bo nie ma najmniejszych wątpliwości, że oni po prostu przecież te po wojnie sprzedadzą Rosjanom te, albo mogą sprzedać. O, tu widzę, że mamy fantastyczne wsparcie od pana Rafała. Mogą sprzedać to Rosjanom, w związku z tym już w ogóle te całe arcydrogie patrioty i ten cały sprzęt, który kupisz od Amerykanów, na nic nam się nie zda. Bardzo dziękuję tutaj panu Rafałowi, wszystkim innym wspierającym. Pamiętajcie, że te donaty, które tu dajecie, wsparcie na Patronite i na YouTubie pozwala Historii Realnej zachować niezależność i pozwala mi przygotowywać dla was te live'y, bo rzuciłem wszystko, miałem duży projekt rozgrzebany, a teraz niczym innym się nie zajmuję, tylko przeglądam codziennie portale izraelskie, amerykańskie, branżowe, X-a i robię dla was codziennie taką pigułę, żebyście byli na bieżąco i mieli zaoszczędzone trochę czasu. Amerykanie przerzucają jakieś wojska z Europy na Bliski Wschód, nie dziwi mnie ta informacja, na razie nie ma większych szczegółów, ale bardzo ciekawa jest, pamiętacie tą sprawę, że w bazie Prince Sultan Irańczycy dzięki prawdopodobnie danym targetowaniu, który dostali od Rosjan, bardzo skutecznie uderzyli w Avaxa, wartego 400 milionów dolarów. Dzisiaj pojawiła się informacja, ale to jeszcze jutro wam potwierdzę, jak będą jakieś inne w tej sprawie doniesienia, że być może uszkodzony został jeszcze drugi. No to byłby już bardzo, bardzo potężny cios, bo Amerykanie mieli ich chyba 16 tylko, więc jest to bardzo poważna sprawa. Ciekawe informacje ze środka reżimu Ajatollahów, to znaczy słuchajcie, doszło do sytuacji, w której jest jakiś bardzo ostry wewnętrzny konflikt w ramach tego reżimu. To znaczy z jednej strony są ci umiarkowani, czyli Araci, szef dyplomacji i Galibaf, odpowiednik marszałka Sejmu, ale z drugiej strony jest ten młodzi, gniewni, nowi generałowie, bo starych zabito, Korpusu Strażników Rewolucji, oni nie chcą żadnych kompromisów i kłócą się teraz z tymi, czy się dogadać z tą Ameryką i czy w ogóle prowadzić te rozmowy. Podobno podsłuchano jakąś rozmowę telefoniczną między Galipafem a szefem tego stronnictwa radykałów, no i nie jest tam różowo. Ale dlaczego tak jest, drodzy Państwo? Ano dlatego, że Izraelczycy zabili, uwaga, drodzy Państwo, zabili tych najbardziej umiarkowanych. Nie tych wcale hardkorowych, tylko tych najbardziej umiarkowanych, po to właśnie, żeby uniemożliwić zawarcie jakiegokolwiek dealu. Oficjalnie zdradził to dzisiaj w amerykańskiej telewizji senator Chris Cooks, Cons, przepraszam, który powiedział, że negocjatorzy, z którymi Trump miał zawrzeć deal, zostali, Izrael się o tym dowiedział i oni zostali po prostu zabici. Wyobrażacie sobie coś takiego? To znaczy byli tam umiarkowani ludzie, ta wojna mogła się dawno skończyć, no ale jak wiecie, Izraelowi nie zależy na dealu, tylko na demolce. Dziękuję Carlitos i Szymonowi, Stanisławiczowi, przepraszam bardzo, a także Ur Fitness Time za fantastyczne wsparcie. Jak pamiętacie, doradca Netanyahu powiedział, że celem Izraela jest cofnięcie Iranu do epoki kamienia łupanego. Ktoś do mnie dzwoni. Przecież wiadomo, że mam live'a o 12. Słuchajcie, uwaga. Wiadomym jest, i teraz izraelska prasa opublikowała informację, że według planu wojny, który mieli Izraelczycy, ona teraz wchodzi w fazę finalną, czyli wymierzona jest w ekonomię, podstawy bytu narodu irańskiego. Tam były fazy. Najpierw przywódcy, likwidacja, potem wyrzutnie rakiet, likwidacja, a teraz i tam marynarka wojenna i to wszystko inne. A teraz uderzyli już nie w zdolności wojskowe, tylko w ogóle w cywilne zaplecze bytu 90-milionowego narodu. Powtarzam, on uważa, że celem operacji jest cofnięcie Iranu do epoki kamienia łupanego, a nie żadna zmiana reżimu, jak nam wciskano po prostu na początku tej operacji KIT, żeby zdobyć popularność. To jest operacja wyzwoleńcza, wyzwolimy Irańczyków. No właśnie widzicie, jaka jest sytuacja, że setki cywili w Teheranie, w innych miejscach są po prostu masakrowane bombami. 2000 funtów, te potężne bomby spadają po prostu, gdzie popadnie, jest wprowadzana doktryna Gazy, o czym wam mówiłem w Iranie. No dobrze, to tyle, jeżeli chodzi o problemy, z jakimi borykają się Amerykanie, próbując się dogadać w jakikolwiek sposób z Irańczykami, jeszcze mając takiego niesubordynowanego, bym powiedział, sojusznika jak Izrael, który narzuca tutaj drabinę eskalacji. Za każdym razem, kiedy Trump próbował deeskalować, powiedział Joe Kent w rozmowie chyba z Piersem Morganem dzisiaj, to wtedy Izrael eskalował i zabijał kogoś, niszczył coś, rozwalał coś, czy to jakieś cele infrastrukturalne. Trump obiecuje, że wprowadza zawieszenie broni, przynajmniej jeżeli chodzi o ataki na infrastrukturę naftową. Co robi Izrael? Następnego dnia wali w infrastrukturę naftową. Joe Kent powiedział, że to jest właśnie taka strategia. Izrael jest głównym, według niego oczywiście, przeszkodą do zawarcia, do zakończenia tej wojny i zakończenia po prostu cierpień tych ludzi też, którzy tam przecież cały czas codziennie giną. I teraz tak, dzisiaj zamiast mądrości Trumpa, Trump nie miał żadnej ciekawej konferencji prasowej, BDD i dziękuję za wsparcie i witam panią Matyldę Pniewską w gronie wspierających waszych patronów. Słuchajcie, Trump nie miał konferencji prasowej, ale godnie zastąpiła go nasza ulubiona Caroline Lewitt, czyli jego blond rzeczniczka, która opowiadała rzeczy po prostu niebywałe. Otóż głównym tematem tego briefingu była wojna w Iranie i dziennikarze zapytali ją, po pierwsze, co z negocjacjami? Ona powiedziała tak, uwaga, prowadzimy negocjacje z nowym kierownictwem Iranu, które wydaje się ci nowi liderzy bardziej racjonalni niż poprzedni. Ciekawe. A co problem był z poprzednimi? Starzy liderzy Iranu oszukiwali nas Amerykanów i przeciągali negocjacje, prowadząc je w sposób bardzo sprytny. No tak, wiadomo. To było nie do zaakceptowania przez pana prezydenta, w związku z tym zostali, to jest dokładny cytat, zabici. Nie ma już ich na planecie Ziemia. Ta odpowiedź wprowadziła w osłupienie po prostu dziennikarzy zebranych na sali, ale również komentatorów. Jest gigantyczna burza od wczoraj w Twitterze za te słowa. Jest to po prostu oficjalne stwierdzenie, że to dokonano zbrodni wojennych. Co to za stwierdzenie, że negocjatorzy Iranu negocjowali za ostro, tak? No, czyli bronili po prostu racji swoich. W każdych negocjacjach na tym to polega. Ja mam swoje racje, ty masz swoje racje, musimy się jakoś dogadać. Trumpa to zirytowało, że oni się upierają przy swoich argumentach, no to ich zabił. Po prostu nie wiem, no nie aresztował, zabił tych ludzi, tak? Potężnymi pociskami. Mało tego, zabił ich razem z ich rodzinami, bo jak wiecie, razem z Ajatollahem Chameneim pierwszego dnia zabito jego wnuczki, dzieci, członków rodziny. tylko dlatego, że oni negocjowali według pani Lewitt. I ta pani, wiecie, mówi to z taką łatwością o zabijaniu innych ludzi, jakby opowiadała o tym, że przypaliła dzisiaj rano omlet na śniadanie. No, bardzo coś niepokojącego, wiecie, wydarzyło się z amerykańskimi elitami w trakcie kadencji prezydenta Trumpa. Potem śmieszna rzecz, bo jak wiecie, Hexet w kółko powołuje się na Pana Boga, Trump też opowiada w swoich tweetach, pisze o bombardowaniu, a potem pisze God bless. I przecytowano jej słowa papieża, który się odniósł do tego i powiedział, że nie wolno mieszać sprawy religii chrześcijańskiej z zabijaniem ludzi i wywoływaniem wojen. Na co powiedziała pani Caroline Lewitt, uśmiechając się do kamer, 250 lat temu nasz kraj został fundowany na fundamencie wartości judeo-chrześcijańskich. No i oczywiście ktoś już wyciągnął wszystkie wypowiedzi tych founding fathers, którzy założyli Amerykę, przypominam, jako republikę świecką. Tam wyraźnie podkreślali, że nie ma żadnych właśnie chrześcijańskich, ale już skąd ona tej judeo wytrzasnęła. Wiecie, w tamtych czasach, no po prostu to jest komedia, co ona opowiada. No ale w każdym razie śmieszne jest to, że ona mówi, że będziemy się modlić za naszych dzielnych chłopców, którzy walczą ze złem, a jak żeby inaczej, na Bliskim Wschodzie. Także to tyle, jeżeli chodzi o nią. Ta konferencja obfitowała w rozmaite tego typu dziwaczne stwierdzenia. I teraz Hexet, nasz przyjaciel Hexet też nie milczał niestety i on wyłożył na takim specjalnym wykładzie nową koncepcję strategiczną Stanów Zjednoczonych. Więc jest to, posłuchajcie, wielka Ameryka Północna, ale nie obejmująca tylko Stanów Zjednoczonych, ale ona ma się rozciągać od Zatoki Amerykańskiej po Grenlandię. Teraz już rozumiecie, dlaczego Trumpowi zależało nie tylko na Grenlandii, ale również na Kanadzie. Ma to być nowy, potężny, super twór obejmujący, no właśnie, Zatokę Meksykańską, amerykańską, stąd też potrzebna jest neutralizacja Kuby. Wszystko zaczyna się łączyć, połączcie kropki. Neutralizacja Kuby, która jest też tam strategicznie położona, podporządkowanie sobie jak najbardziej Meksyku, wchłonięcie Kanady, wchłonięcie Grenlandii, no i wtedy stworzona zostanie ta wielka strefa Ameryki Północnej, globalnej dominacji. No, muszę powiedzieć, że jest to dosyć osobliwa koncepcja, no ale kto wie. Piotr Hus, dziękuję bardzo za wsparcie, bo problem polega na... Aha, i on tutaj mówi, że ludzie, którzy decydują o życiu naszych dzieci, mają 79 lat Trump, Netanyahu 76, Putin 73. No tak, ich nikt w kamasze nie wyśle, ich dzieci też nie, bo jak wiecie, na przykład syn Trumpa chyba w Miami, przeboże tego, Bibiego w Miami siedzi i pije drinki z palemką i tweetuje, kiedy izraelscy żołnierze, a propos czterech właśnie zginęło w południowym Libanie. Harris dzisiaj o tym doniósł, co pokazuje, że walki z Hezbollahem się nasilają, czterech mają poległych. No dobrze, więc jest koncepcja, ale to jest o tyle śmieszna ta koncepcja Hexeta, że teraz Ameryka będzie budowała jakąś potężną strefę północną. Po co to Ameryce, skoro była hegemonem całego świata, prawda? Więc niech ona się lepiej martwi o swoją pozycję międzynarodową, a nie tutaj buduje wielką Amerykę, bo jak na razie to jest na dobrej drodze po tej kompromitującej wojnie, bo co tu dużo mówić, żeby stracić swoją pozycję międzynarodową i stać się tylko jednym z wielu biegunów siły w nowym wielowektorowym świecie, bo tak jak wam powiedziałem, no jeżeli Amerykanie nie poradzili sobie w miesiąc czy ponad miesiąc z słabym relatywnie Iranem, no to z czym do ludzi? Przecież Chińczycy by ich zjedli, przeżuli i wypluli, gdyby próbowali zrobić taką operację na Pacyfiku. To jest chyba dla wszystkich oczywiste. Dobrze, jeszcze wiecie co? Dzisiaj trochę takim leitmotivem są te ograniczone zdolności, co jest bardzo zaskakujące dla naszych map mentalnych, ale amerykańskiego przemysłu zbrojeniowego. Zawsze się troszeczkę tak podśmiewaliśmy, to może złe słowo, no ale mówiliśmy z żalem o tym, że europejski przemysł jest taki słaby, jeżeli chodzi o produkcję pocisków i tak dalej, i tak dalej. No i patrzcie, Amerykanie ci to potrafią. No to posłuchajcie, przez ostatnie 5 lat Pentagon kupił 322 Tomahawki. W planie budżetowym na rok 2026 miał zaplanowane kupno 57 sztuk za $207 milionów. a tylko w pierwszych 100 godzinach operacji wystrzelił 168, a w sumie, to pamiętam, że jakiś czas temu było 850, to teraz pewnie będzie z 1000 Tomahawków. Czy wy to rozumiecie? To znaczy, jeżeli ktoś kupuje przez 5 lat 322 Tomahawki, a potem w miesiąc wystrzeliwuje 1000, to oznacza, łatwo to policzyć, że potrzeba 15 lat, tak, żeby to wszystko odbudować. Mogłem się tutaj pomylić, bo to na gorąco, ale wielu lat, żeby odbudować ten potencjał. A więc drogo i mało. To podsumowuję, to też jest wiadomość, która nawiązuje do tego, o czym wam mówiłem a propos tych polskich odpukać patriotów, które chcą nam odebrać. Dobrze, co my tu jeszcze mamy? Rubio różne ciekawe też mówił, na przykład rzeczy, to jest świetna wypowiedź, powiedział tak, to jest skandal, że Iran zamknął cieśninę Ormuz i zapewniam was, że cieśnina Ormuz zostanie w wyniku tej wojny odblokowana, a więc mówi coś odwrotnego niż Trump, bo w ogóle to jest skandal, bo to jest sprzeczne z prawem międzynarodowym. Słuchajcie, jestem bardzo zawiedziony Rubio, bo wydawał mi się najrozsądniejszym w tej całej gangu Olsena, który tam się kręci wokół Trumpa, a to są rzeczy kompromitujące. Po pierwsze, co on mówi o tym, że on ma nadzieję, że w wyniku tej operacji cieśnina Ormuz zostanie odblokowana. Jak na razie to w wyniku tej operacji została zablokowana, bo przed tą operacją była otwarta i wszyscy sobie tam swobodnie żeglowali. To idiotyczna, bo co tu dużo mówić, decyzja Trumpa o daniu się, wciągnięciu w tą wojnę spowodowała zamknięcie tej cieśniny, więc jest dokładnie odwrotnie, a to, że zamknięcie cieśniny jest wbrew prawu międzynarodowemu, to jest już szczyt wszystkiego. A przepraszam, agresja na niepodległe państwo, niesuwerenne i zbombardowanie go dziesiątkami tysięcy bomb i pocisków jest zgodna z prawem międzynarodowym? Czy Ameryka miała zgodę Rady Bezpieczeństwa ONZ na tę agresję? No według ustaw norymberskich, na które oni się tak, przepraszam, nie ustaw norymberskich, tylko w wyniku procesu norymberskiego oczywiście, wojna napastnicza, jeszcze z nienacka, jest uznana chyba za zbrodnię. No to o co w ogóle chodzi? Co tu się dzieje? To są po prostu jakieś jaja. Amerykanie sami łamią prawo międzynarodowe samą tą decyzją i też nie pamiętam, żeby bombardowanie szkół wypełnionych dziewczynkami w wieku od 7 do 12 lat i mordowanie po prostu małych dzieci pociskami Tomahawk było zgodne z prawem międzynarodowym albo prawami religii chrześcijańskiej. W związku z tym to, co ten człowiek opowiada w tych telewizjach, nie mieści się mi po prostu w głowie. Aha, no oczywiście Rubio też nie powiedział, że Ameryka, ponieważ została tak okropnie oszukana, zostawiona, porzucona przez swoich europejskich sojuszników, będzie musiała przeegzaminować swoje zobowiązania wobec państw NATO. Jest to kolejna taka wypowiedź, Trump już to wcześniej zapowiadał. To chcę tylko po raz kolejny w takim razie przypomnieć, że ta wojna nie jest wojną natowską, nie była konsultowana z NATO. Trump na krótko przed wybuchem tej wojny twierdził, że żołnierze z krajów sojuszniczych się dekowali w Afganistanie i wcale nie byli tam potrzebni do niczego, że tylko Amerykanie walczyli, a poza tym NATO jest systemem obronnym i nie mamy żadnego obowiązku, żeby brać udział w wojnach napastniczych. Zresztą nikt nas o to nie prosił, dopóki Trumpowi się wydawało, że osiągnie szybkie zwycięstwo jak w Wenezueli. Dopiero jak zaczęły się problemy i zorientował się, w co wdepnął, to woła nas na ratunek. W związku z tym w ogóle są sprzeczne z jakimikolwiek prawami logiki i w ogóle prawem międzynarodowym wypowiedzi Rubio i innych przedstawicieli Stanów Zjednoczonych. Ameryka wysłała, drodzy Państwo, nieformalne sygnały do Ukrainy, żeby przestała bić w rosyjski terminale gazowe w Primorsku, w Ufie i w innych miejscach, ponieważ jak zgadnijcie, odpowiedź jest prosta. Dlaczego? No bo brakuje ropy na rynkach, tak? Bo cieśnina Ormus jest zatkana, więc Amerykanie chcą kupować tą ropę, przepraszam bardzo, chcą kupować tą ropę od Rosjan również. No a ukraińskie ataki, przypominam, że one dotyczą 40% zdolności eksportowych Rosji, bardzo poważnie to utrudniają. Zełenski odpowiedział w bardzo prosty sposób. Dobrze, możemy wstrzymać ataki na infrastrukturę rosyjską naftową, ale tylko pod warunkiem, jak Rosja wstrzyma ataki na naszą infrastrukturę naftową. Czyli proponuje rozejm w jednym z tych sektorów. Rosjanie jak na razie nie odpowiedzieli. No bo co mają odpowiedzieć? U wybrzeży Kuwejtu został trafiony, niestety, drodzy Państwo, kolejny gigantyczny tankowiec. Tam jest kilkaset tysięcy baryłek ropy, bo był zatankowany na fulla, pod korek, te zbiorniki. No i niestety też bardzo zła wiadomość, prawdopodobnie coś wycieka do Zatoki Perskiej, co może skończyć się tymi obrazkami z lat 90. podczas pierwszej Zatoki, wojny w Zatoce, kiedy pamiętacie pewnie, ci, którzy pamiętają tamte czasy, ja pamiętam doskonale, a telewizje pokazywały takie obrazki grubej warstwy na Zatoce Perskiej, ropy naftowej i takie ptaki, które się w tym całe zlepione konały w tym wielkim ścieku. No miejmy nadzieję, że to się nie powtórzy. Na koniec, drodzy Państwo, najbardziej wstrząsająca informacja dnia, zostawiłem Wam to na koniec. Otóż izraelski Knesset opublikował, czy też inaczej przyjął prawo wprowadzające najwyższy wymiar kary. Uwaga, i teraz ci, co oglądają na stojąco, niech usiądą, ale tylko i wyłącznie dla Palestyńczyków. Jest to pierwszy taki przypadek, nie wiem, od okupacji niemieckiej w Polsce? Może w RPA były takie prawa, ale chyba nie sądzę, że w RPA coś takiego było. Czyli sprawa jest prosta. Jeżeli Palestyńczyk zabije Żyda, to zostanie powieszony i to szybko, w przeciągu tam szybki jest proces i 90 dni na wykonanie, bo kara ma być przez powieszenie, a jeżeli Żyd zabije Palestyńczyka, to nie zostanie powieszony, bo prawo to dotyczy tylko ludności palestyńskiej. Ogłosiła w Knesecie na 120 deputowanych do Knesetu, 62 było za, podobno Bibi też głosował za, i informację o wyniku tego głosowania, łamiącym się ze wzruszenia głosem, podała prowadząca obrady pani Limor HaMelech, i wówczas Ben-Gwir, zwany Ben Świrem, czyli ten radykalny minister, który rządzi obecnie policją, siłami bezpieczeństwa Izraela, wyciągnął butelkę szampana, zaczął skakać do góry, krzyczeć ze szczęścia i machać tym szampanem. Jakiś tam cieć wkroczył z tego Knesetu, nie pozwolił mu otworzyć na sali obrad, więc wyszli na korytarz, skakali, tańczyli, otwierali tego szampana, pili i krzyczeli, że to najlepszy dzień w historii. Oni też na znak poparcia dla tej ustawy mieli, słuchajcie, nie żartuję, wpięte tutaj w klapy marynarek małe złote szubiennice. I to pokazywało, że oni są zwolennikami tego. Zostało to przyjęte oczywiście z wielkim zadowoleniem przez nich. I teraz, drodzy Państwo, sytuacja jest tragiczna, bo 10 tysięcy więźniów jest palestyńskich w więzieniach izraelskich. Jak wypowiedział jeden z opozycyjnych posłów na Knesset, to nie jest ustawa o najwyższym wymiarze kary, jest to ustawa o zalegalizowaniu ludobójstwa. To znaczy obrońcy praw człowieka, już ONZ interweniowało, wszystkie organizacje międzynarodowe zajmujące się obroną praw człowieka, jest to po prostu prawo rasistowskie, skandaliczne. Tu padają bardzo ostre stwierdzenia, które pozwoli w majestacie prawa zabijać po prostu ludzi z drugiej grupy etnicznej, którą się chce pozbyć Izrael, jak wiecie, z tych terenów, które leżą pomiędzy rzeką Jordan a Morzem Śródziemnym, i w majestacie prawa będą tych ludzi mogli mordować. W drugą stronę to nie działa, co pokazuje, że prawo nie jest równe dla wszystkich, prawda? Więc no zgroza, w jakich po prostu barbarii to państwo się pogrążyło. Jestem absolutnie wstrząśnięty tym prawem. Oczywiście nie jest to duża niespodzianka, bo ono było od pewnego czasu zapowiadane. Pozwolicie teraz, że przytoczę Wam wypowiedź Ben Świra, który świętował to i napisał na swoim X-ie tak: historia została dokonana przez nas. Od tej pory każda matka w Judei i Samarii, to jest w tym żargonie ekstremistów izraelskich określenie zachodniego brzegu Jordanu, będzie wiedzieć, że jeśli jej syn wyjdzie, by zamordować niewinną osobę, jego wyrok to szubiennica. Mówię to ludziom z Unii Europejskiej, którzy wywierali na nas presję i grozili państwu Izrael. Nie boimy się, nie ugniemy się, jesteśmy w naszym kraju z naszą suwerennością i będziemy bronić naszych obywateli. Terrorysta, który wychodzi, by zabijać, niech wie, że skończy na szubiennicy. No i teraz tak, drodzy Państwo, według danych 99% wyroków skazujących zapada w procesach Palestyńczyków, a od 25 lat żaden żołnierz, żaden ekstremista żydowski na zachodnim brzegu Jordanu nie został skazany za zabicie Palestyńczyka, mimo że tam ludzie po prostu, ta skazalność jest chyba 1,8% w przypadku spraw, żeby być gwoli ścisłości, żeby być ścisłym według innych danych, co pokazuje na gigantyczną stronniczość tych sądów. Wiecie, jak to wygląda. Ci ekstremiści wpadają do domów Palestyńczyków, katują ich prętami, strzelają do nich, mordują ich, podpalają żywcem, zabijają im dzieci i przybywa wtedy wojsko, ale oczywiście na ratunek nie ofiarom, tylko napastnikom i pomagają napastnikom, chronią ich przed ewentualną zemstą. Jeżeli Palestyńczyk się broni desperacko, żeby, nie wiem, swoich dzieci na przykład, swojej żony, swojej matki, to natychmiast może zostać zaresztowany i uznany za terrorystę. A jak zostanie uznany za terrorystę, to na mocy tego prawa go po prostu powieszą. Sytuacja jest, co tu dużo mówić, tragiczna. Jakby powiedzieli starzy syjoniści, nie o taki Izrael walczyliśmy. No dobrze, drodzy Państwo, zaraz przechodzimy do sekcji pytań i odpowiedzi. Dzisiaj troszkę dłużej, bo na początku mieliśmy awarię z naszym z dźwiękiem. Pamiętacie wczorajszą opinię pana ministra, byłego Błaszczaka, na temat tego, że Izrael to jest kraj, który jest po jasnej stronie mocy i jest częścią wolnego świata i Polska w domyśle powinna go wspierać. Marcin Paladek, którego pozdrawiam, podsumował reakcję w sieci na tej wypowiedzi, która miała zasięg 2 miliony i pozytywnie oceniło ją tylko 5% Polaków, a negatywnie 80%. Brawo Polacy. Dobrze, co tu jeszcze mam dla Was przygotowane? To Wam mówiłem, Joe Kent powiedział, że to Izrael stoi na drodze do zakończenia tej wojny. O, bardzo ciekawa opinia Shayela Bena Ephraima. To jest, no jak wynika, nie trudno się domyśleć, izraelski komentator geopolityki, który zadał takie pytanie w artykule. Dlaczego amerykańskie wojsko tak słabo się sprawuje podczas wojny w Iranie? I posłuchajcie, zostało to wojsko zbudowane na bardzo, inaczej, Ameryka zbudowała bardzo drogie, ale nieskuteczne wojsko, które istnieje tylko po to, żeby amerykańskie koncerny zbrojeniowe zarabiały pieniądze, a nie po to, żeby zarabiać wojnę. Przegrywa tą wojnę, ponieważ od samego początku zostało źle skonstruowane. Wiecie, o co chodzi? Wystrzelić dużo tomahawków, potem zamówić i uzupełnić, prawda? No to działało kiedyś, już nie działa. Zresztą działało kiedyś. No przerżnęli wojnę w Afganistanie, w Iraku zrobili jedną wielką rozwałkę i nic z tego sensownego nie wyszło. Mamy do czynienia z przegraniem wojny w Wietnamie, rozmaite inne operacje. Od czasów II wojny światowej nie ma jakichś spektakularnych sukcesów ta najpotężniejsza armia świata. Oczywiście tak, szybko potrafi tam obalić reżim, podbić, tak jak w Iraku było, no ale kiedy zaczynają się schody, no to już Amerykanie mają poważne problemy. Jest to o tyle ciekawe, no że chyba polska armia też była tak trochę budowana na wzór i podobieństwo, nie? Więc trzeba też wyciągnąć z tego wnioski. Cezary Tomczyk, kolejny głos ze strony polskich władz. Polskie patrioty zostają w Polsce, mają swoje zadania w kraju, to obrona Polski i wschodniej flanki NATO. Brawo, bardzo mi się podoba takie stanowisko, mam nadzieję, że ono nie zostanie zmienione. Ten tankowiec, który właśnie płonie, to wiadomość z ostatnich dni, nazywa się Al-Sami. I widać bardzo duże, właśnie teraz patrzę na to, na jego burcie, gigantyczną dziurę wybitą przez tego drona i wypalone jest pół kadłuba. Bardzo poważna sytuacja. Breaking news. Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Kuwejt i Bahrajn tajnymi kanałami prywatnymi namawiają Trumpa, żeby kontynuował wojnę z Iranem i się, broń Boże, z niej nie wycofywał. No trudno się dziwić, bo tak dostali, że chcą, żeby ten Iran został zneutralizowany. Uważają te kraje, po pierwsze, że Iran nie został wystarczająco osłabiony. Izraelczycy zresztą są tego samego zdania, co nie dziwi. Wkurzeni są też i mają pretensje, że nie zostali uprzedzeni o tej wojnie i nie mogli się do niej w odpowiedni sposób przygotować. i chcieliby, żeby ta wojna zakończyła się albo totalną zmianą leadership, czyli przywództwa irańskiego, albo zmianą irańskiego zachowania. No to drugie to chyba ciężko liczyć. I uwaga, głównie tutaj w pierwszym rzędzie Arabia Saudyjska i Zjednoczone Emiraty Arabskie są w awangardzie tego ruchu namawiającego Trumpa do eskalacji i trudno się dziwić, drodzy Państwo, bo wczoraj Wam przytaczałem informacje, według których to właśnie te dwa kraje zebrały, przynajmniej Zjednoczone Emiraty Arabskie, zebrały najwięcej pocisków. To one są numer jeden, jeżeli chodzi o te ostrzały. Jeszcze jeden ciekawy też do memento, taki od Zełańskiego, który dzisiaj napisał tak. Jeżeli Twój kraj jest mniejszy niż wróg, czyli kazus też nasz ewentualnie, musisz znaleźć jego słabe punkty i ustawić sobie w ten sposób priorytety. No i oni właśnie stwierdzili, że takim słabym punktem jest ekonomia Rosji i takie uderzenia dronowe. I te uderzenia według Zełańskiego powiększą deficyt budżetowy Rosji i spowodują, że Rosja odpuści i może po prostu przegrać tę wojnę. I my się wydaje, że też musimy na wypadek odpukać agresji, tak kombinować, jeżeli wystawimy takie nowoczesne siły zbrojne oparte na dronach, oparte na możliwościach zadania bólu napastnikowi, nie na zasadzie, wiecie, walk czołgowych na wielkich równinach, tylko właśnie jakichś takich niesymetrycznych ataków, a mamy przecież w naszym zasięgu bardzo dużo wrażliwych celów rosyjskich i możemy zaminować cieśninę, przepraszam, Zatokę Fińską i możemy zaminować porty okręgu kaliningradzkiego, możemy bić dronami po infrastrukturze energetycznej. Jeżeli stworzymy takie siły zbrojne, to odstraszymy w tym i zapewnimy sobie pokój, bo słabość zachęca do ataku, a siła i możliwość zadania bólu potencjalnemu agresorowi od niego odstrasza. Taka jest filozofia moja i mam nadzieję, że się z tym zgadzacie. Słuchajcie, 18 tysięcy, pięknie. Naprawdę wielką popularnością cieszą się te nasze live'y. Bardzo, bardzo Państwu dziękuję. Przepraszam za początkowe kłopoty z dźwiękiem. Im bardziej mam zaawansowany technologicznie sprzęt, tym więcej zawodzi w tym wszystkim. Taka jest zresztą, słuchajcie, urok trochę tych naszych live'ów, powiedzmy szczerze, no bo zawsze coś może pójść nie tak, jak nagrywamy na żywo, ale jak na razie idzie super. Live'y się świetnie sprawdzają, będzie ich na pewno więcej, po zakończeniu wojny mniej, ale oczywiście nie zrezygnujemy kompletnie z tej koncepcji, która Wam przypadła do gustu, drodzy widzowie. Bardzo dziękuję za całe wsparcie. Wspieracie nas na Patronite, na YouTubie, donate'ami tutaj, bo to dzięki temu wsparciu historia realna, jak każde nowoczesne medium XXI wieku, za którym nie stoi wielkie korpo, po prostu siłę i stabilizację finansową zapewniacie historii realnej Wy, drodzy widzowie. Dobra. Pytania i odpowiedzi. Proszę pisać przed pytaniem małpę i słowo historia realna. Ja wtedy będę widział w całym tym wielkim czacie tutaj wyróżnione Wasze pytania. Pozdrawiam serdecznie Panią Wiolkę, która niezmordowanie tutaj czuwa nad przestrzeganiem zasad savoir-vivre i oczywiście również apolitycznością naszego czatu. Dobra, Izrael to już Azja. No geograficznie tak, ale nie tylko. Pisze pan Pajczon. Maciej, panie Piotrze, ostatnio przewidział pan wynik meczu Polaków. Co pan obstawia dzisiaj? A właśnie, drodzy państwo, wielki nieobecny. Gramy dzisiaj ze Szwecją wieczorem. Co obstawiam? Matka, boję się powiedzieć. No, nie wiem. Raz mi się trafiło, jak ślepej kurze ziarno. Trafiłem ten wynik. Wtedy powiedziałem, że 2-1, było 2-1. No to teraz myślę, że wygramy 2-0. Optymistycznie. No, mam nadzieję, że zagramy na tych mistrzostwach i dobrze zagramy, żeby nie było blamażu. Byłem na Narodowym w trakcie meczu z Albanią i taka szarpana była ta gra. Pierwsze parę minut żeśmy szkrali szybką piłkę od nogi do nogi i tak były sytuacje. Potem to wszystko siadło, a potem się zerwali po stracie gola. W związku z tym, gdyby byli w stanie nasi utrzymać się na takich wysokich obrotach przez większość meczu, to myślę, że będzie dobrze. Okej. Lecimy dalej. Live'y są super, ale nie mogę tak codziennie słuchać, bo wpadam w depresję, pisze pani Dorota. Ale też szkoda stracić jakieś ważne informacje, może jakieś cotygodniowe podsumowania. Pani Doroto, ja przepraszam, ale ja już możliwości jednego człowieka zostały chyba wykorzystane na maksa. Ja jeszcze mam jakieś swoje prywatne życie, muszę ogarniać tysiące może innych spraw, codziennie live, 4 razy w tygodniu wywiady, porzuciłem jakieś inne projekty, które miałem, żeby się tym zająć, bo sam się w to wciągnąłem, no nie ukrywam, że to jest też bardzo ciekawe, widząc tak duże zainteresowanie wasze, drodzy widzowie. Wojna jest piekielnie straszna, ale jednocześnie piekielnie ciekawa, prawda, więc ale już żadnych podsumowań, nic więcej nie jestem w stanie zrobić, raczej trochę tak po cichu mam nadzieję, że Trump zakończy tą wojnę, jakoś się dogada z tymi Irańczykami i wrócimy trochę do spokojniejszego trybu pracy, bo ile można, no. Okej. Atak Iranu na Kuwejt, pisze pan Forrest Gump, zakłócił rynek helu. Tak, to prawda. Chiny mają dostawy z Rosji. Czy to osłabi Nvidia i Samsung na rzecz chińskich firm? Wie pan co, wymaga pan ode mnie za dużo. Nie wiem, jaki hel odgrywa znaczenie w produkcji chipów. Po prostu nie mam takiej wiedzy eksperckiej. To jest już jakieś bardzo, bardzo sprawy technologiczne, także nie znam się na wszystkim, uchylam się od odpowiedzi, bo po prostu nie mam bladego pojęcia. Ale wiem, że na pewno te gałęzie gospodarki, które na tym helu są oparte, ucierpią oczywiście. No. To dotyczy też aluminium. Wczoraj widzieliście, że uderzona została przez Iran w akcie odwetu największa fabryka aluminium na świecie, chyba w Bahrajnie. Jest problem z włocznikiem, amoniakiem, nawozami sztucznymi, no wszystkim, co tam jest na tej podstawie tej ropy naftowej robione. Ja czytałem, że nawet paracetamol ma gdzieś tam na bazie ropy jest robiony, więc też zaraz zaczną się problemy z lekami. A tak w ogóle to widziałem też jakąś taką analizę, że Izrael tłucze też po firmach farmaceutycznych w Iranie. Nie tylko już rozwala, o tym wam mówiłem wczoraj i przedwczoraj, punkty medyczne i szpitale, również firmy farmaceutyczne. To pokazuje już jakieś takie w ogóle, już nie wiem jak to nazwać po prostu, żeby nie zbanowali nam tego odcinka, no ale chodzi, żeby ten ludzki wymiar, tragedia ludzka tego i wojny były jak największe, no jak zabraknie lekarstw, no to nie muszę wam mówić, jakie też miał skutki dla ludzi chociażby przewlekle chorych, znaczy tych, którzy potrzebują pomocy. Okej. Marcin Voyager, czy nie sądzi pan, że gdyby Rosja uderzyła w nas teraz kilkunastoma tysiącami dronów jednocześnie w cele strategiczne, to bylibyśmy bezradni, a skala zniszczeń niewyobrażalna? No myślę, że mielibyśmy bardzo duży problem, żeby to zestrzelić, bo mamy złe pomysły. Teraz coś się ruszyło dopiero, jakieś drony Pelargonie, jakieś systemy przechwytujące ze stończykami mamy zrobić, Mark, tak? Ale bez wątpienia cały ten pomysł, że to nas będą patrioty, jakieś inne tam mega drogie rakiety ratowały przed dronami, no był po prostu poroniony od samego początku ze względu na koszt-efekt. No. Mówiłem o tym wiele razy, goście historii realnej o tym wiele razy mówili, było to wywołanie na puszczy, no mam nadzieję, że wojna w Iranie to zmieni, to nasze nastawienie, że zbudujemy sobie takie możliwości, że drony nie zrobią nam krzywdy. Pan mówi o tysiącach. Przypomnę, że wyleciało ile? 11? 15? Już nie pamiętam. Pamiętacie w zeszłym roku? I jeden, czy tam w ogóle coś strącili? No już nie pamiętam. Gdzieś to pospadały na jakieś kurniki. Jakaś makabra była. Po prostu nie potrafiliśmy sobie poradzić z kilkunastoma dronami, co dopiero z kilkoma tysiącami. Rzeczywiście to byłoby katastrofą. W związku z tym musimy po prostu uniknąć wojny. To jest kluczowa sprawa. I budować z myślą o tym, że być może kiedyś zostaniemy zaatakowani, właśnie takie siły, które tą agresję odstraszą, czyli właśnie nowoczesne siły dronowe. Ja można mieć różne anse do Ukraińców i ja rozumiem te emocje bardzo często, kiedy słyszę Zełańskiego w ONZ-cie, który mówi o Polsce to, co mówi, ale to jest kwestia życia albo nie żyć, tak? Życia i śmierci. Musimy z Ukraińcami, bo oni się na tym znają, dogadać w sprawie tych technologii. Nie pojmuję, dlaczego są deale zawarte między Ukrainą a Arabią Saudyjską, jakimiś Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, a dlaczego my jeszcze tu nie mamy rozkręconej produkcji. Kurczę, 4 lata trwa ta wojna, setek tysięcy dronów na jakichś ukraińskich licencjach, nie? Ukraińcy chętnie sobie zarobią pieniądze przecież na to. O, pisze pana i Marzena. Tak, to prawda, farmaceutyka oparta jest na ropie. To tragedia, Boże. To się może wszystko skończyć. A to wszystko dlatego, że Trump uwierzył Mossadowi zamiast CIA. Basia. O, pozdrawiam panią Basię Laskowską. Które państwo jest przyjacielem naszego? Żadne, pani Basiu. Nie mamy żadnych przyjaciół. ponieważ i też być może nie mamy wrogów. Powiem coś jeszcze bardziej brutalnego. Mamy tylko rywali, sojuszników, ale dzisiejszy rywal jutro może być naszym sojusznikiem, a dzisiejszy sojusznik jutro naszym rywalem. Nie ma żadnych sentymentów w polityce. W polityce są tylko brutalne interesy. Tak nas uczy historia Rzeczypospolitej, tak nas uczy realizm historyczny. No niestety, przyjaźń jest między ludźmi, jest to cecha, czy też relacja znakomita, wspaniała, ale między państwami nie ma żadnych sentymentów, żadnych uczuć, liczą się, tak jak mówię, tylko brutalne interesy. Wiem, że to jest straszne, co ja mówię, ale tak działa świat. No i nic na to nie poradzimy, a chowanie głowy w piasek na pewno nam nie pomoże, bo już próbowaliśmy to robić na przykład podczas II wojny światowej i udawać, że świat działa inaczej i potem było wielkie zdziwienie. I wielka gorycz. Te Izrael jest mocny jak nigdy, czy wystrzelany i rozrzucony po frontach, jak, słaby jak nigdy? Raczej to drugie. Chociaż oczywiście, no, to jest relatywne, no bo jeżeli uznamy, że największym rywalem Izraela w regionie jest Iran, Iran po tej wojnie wyjdzie poobijany, no to znaczenie Izraela idzie w górę. No ale w takim czysto wymiarze, jeżeli chodzi o ilość pocisków, no i właśnie rozciągnięcie sił zbrojnych, o czym mówił ten generał niedawno, że już jest na skraju IDF, kolapsu, no pokazuje, że z Izraelem nie jest tak wcale różowo. Dobra, lecimy, drodzy Państwo. Co tam dalej mamy? McDonald's czy KFC? Nie bywam w tego typu przybytkach. Boże, wiecie co, ja... Chociaż nie, raz mi się zdarzyło. Ale to po prostu już nie miałem wyboru, bo byłem w trasie. Nic innego nie było. Czy nadal można wjechać do USA w bagażniku z Meksyku i otrzymać obywatelstwo? Chyba to już nie jest takie proste. Panie Piotrze, pyta pan Kubik Krzysiek. Zapytam o coś bliżej nas. Jak ocenia pan przyszłe zmiany kulturowe w Europie? Wrócimy do starych średniowiecznych wojenek między narodami, czy wojny domowe bardziej? No zmiany kulturowe, no raczej ta Europa, jaką znaliśmy, przynajmniej na Zachodzie, odchodzi do historii, niestety. Wojen, nie sądzę, żeby były jakieś wojny między państwami europejskimi na Zachodzie, czy Polskami, Polską a Niemcami, miejmy nadzieję, ale oczywiście problemem jest to, że interesy są takie różne i te całe marzenia o, wiecie, imperium europejskim, osobnym biegunie siły, które tam roi Macron, są o tyle mało prawdopodobne, że Włochy mają swoje interesy, Hiszpania swoje, Polska swoje, inne zagrożenia, inne niebezpieczeństwa, inną ocenę sytuacji, się bardzo ciężko nam będzie dogadać po prostu i stworzyć jakieś, wiecie, imperium europejskie, o którym marzą niektórzy, nie? Więc chyba jesteśmy skazani na rolę skansenu niestety i rola Europy odchodzi i będziemy zmarginalizowani przez nowe mocarstwa nowego świata. O, Bart Carter, pozdrawiamy naszego czeskiego patrona. Kto na prezydenta USA po Trumpie? Dobre pytanie. Co po Trumpie? Powódź, potop. Jeżeli dalej będzie tak sobie świetnie działał, czyli rosną w gigantycznym tempie ceny paliwa w Ameryce, Amerykanie są coraz bardziej sfrustrowani, zdenerwowani, wściekli, obietnice wyborcze składane ruchowi MAGA, że Trump nie będzie angażował Ameryki w egzotyczne wojny w interesie Izraela, też nie zostały przetrzymane. W związku z tym obecnie, na obecną chwilę, biorąc pod uwagę sondaże i ten zwany approval rate, który tam waha się między 25 a 33%, takie tylko niskie poparcie Trump obecnie, według dzisiejszych nawet sondaży, no to obstawiam, że następnym prezydentem Stanów Zjednoczonych będzie demokrata, ale gdyby wybory odbyły się jutro, a ponieważ odbędą się dopiero za kilka lat, no to tyle się może zmienić, że nie jestem w stanie powiedzieć. Jeżeli prezydentem byłby ktoś z tego układu trumpowskiego, no to albo Rubio, albo Vance, i tutaj widziałem nawet jakieś wewnętrzne sondaże, który by wygrał i chyba teraz ostatnio Rubio jest, ma więcej zwolenników, no ale to tyle. Drodzy Państwo, to nasz live uważam za zamknięty, dzisiaj jest wtorek 31 marca 2026 roku, rozmawialiśmy w 32 dniu wojny. Bardzo, ale to bardzo serdecznie zapraszam Państwa do naszego sklepu internetowego historiarealna.pl, gdzie możecie kupić naszą książkę Izrael na wojnie. I polecam Wam również książkę Husaria w walce pana Radosława Sikory. Sentymentalna podróż do czasów, kiedy biliśmy wszystkich i mieliśmy najpotężniejszych jeźdźców pancernych w Europie. Bardzo dziękuję wszystkim widzom. Dziękuję pani Wiolce za udział w tym czacie i czuwanie nad apolitycznością czatu i kulturą osobistą. Jutro wydarzy się na pewno dużo przez 24 godziny, więc jutro widzimy się na kolejnym live o 12. Bardzo Wam, drodzy Państwo, polecam wywiad, który wczoraj przeprowadziłem z panem Zbyszkiem Parafianowiczem, jednym z ulubieńców publiczności, który bardzo dokładnie w analityczny sposób mówi o jakie opcje Trump ma na stole, jak to się może skończyć. Mówimy również o wizycie pana prezydenta Karola Nawrockiego w USA. Także podczas live'ów są fakty, a podczas rozmów z gośćmi analizy. Piotr Zychowicz, Historia Realna. Historia dzieje się na naszych oczach. Do zobaczenia jutro o 12 na kolejnym live.